Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
W tym cyklu, którym chcę opowiedzieć, trochę zwrócić uwagę słuchaczy na obecność świata zwierząt, na ich miejsce zarówno w takiej idei stworzyciela, zarówno i relacji zwierzęco-ludzkiej. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to, bo na ogół w naszej myśli biblijnej coś koncentrujemy się głównie na losach albo bóstwa, czyli historii ziemskiego pobytu Pana Jezusa, albo świętych, Matki Boskiej i świętych. I w zasadzie mało zwracamy uwagę na to, co towarzyszy tym wydarzeniom. Więc tak spróbuję trochę pobieżnie, ale zwrócić Państwa uwagę na niektóre aspekty. I w tym pierwszym odcinku chciałbym powiedzieć o zaistnieniu zwierząt, o początku istnienia, skąd się zwierzęta wzięły na świecie, a tym samym i w naszym życiu, i w naszej modlitwie. Bo mówię, to naturalne, że w modlitwie i w liturgii koncentrujemy się przede wszystkim na Bogu i człowieku, od Bogu Rodzicy po nawet najmniejszego grzesznika. W centrum życia Kościoła znajduje się przecież tajemnica relacji między Stwórcą a człowiekiem. To jest podstawa naszego przesłania. Ale kiedy jednak otwieramy Pismo Święte, czy słuchamy, czy czytamy, czy słuchamy w czasie nabożeństw, szczególnie w naszym prawosławnym obrządku, to do Starego Testamentu są paremije, które czytamy, niezwykle głębokie i mające taki charakter zapowiedzi tego, co się stanie w Nowym Testamencie, a potem mamy psalmy nieustannie czytane, niektóre niezwykle głębokie, mesjańsko, ale wiele, jak zobaczymy też później, zawierających informacje i o stworzeniu świata, i o jego bytowaniu. Potem mamy oczywiście Ewangelię, mamy dzieje apostolskie, których jest dużo narracji. Trochę mniej tego jest w listach apostolskich, ale potem Apokalipsa na końcu otwiera nam ogromne, ogromne pole, także właśnie symboliki zwierzęcej. Więc w tej wielkiej historii stworzenia i zbawienia świat przyrody jest bardzo bogato przedstawiony. I świat przyrody, a wraz z nim zwierzęta. Teraz zwrócimy uwagę na zwierzęta. Może kiedyś będzie czas, byśmy porozmawiali o roślinach, o świecie roślin, który też jest niezwykle bogaty. Te zwierzęta nie są tylko tłem wydarzeń biblijnych, ani żadną dekoracją opowieści. W wielu miejscach Pisma Świętego pojawiają się one jako świadkowie historii człowieka, czasem jako znaki, czasem jako obrazy duchowych prawd. Niekiedy pomagają zrozumieć coś o rzeczywistości boskiej, częściej o nas samych. Dlatego w tych spotkaniach spróbujemy patrzeć na zwierzęta, na świat zwierząt właśnie z tej perspektywy. Spróbujmy zobaczyć, jak pojawiają się w Piśmie Świętym, w modlitwie cerkwi, w tradycji chrześcijańskiej, właśnie zwłaszcza prawosławnej. Historia stworzenia nie zaczyna się przecież od człowieka. Księga Rodzaju opowiada, że zanim pojawił się Adam, Bóg powołał do istnienia ogromną różnorodność żywych stworzeń. Ja tu nie będę wchodził w świat anielski, który przecież aniołowie nie są zwierzętami, są duchami i do tego sporu biblistów, kiedy dokładnie, jak, kiedy się odbyło stworzenie, kiedy wydarzył się kosmiczna tragedia upadku aniołów, ale już widzimy, że kusząc Ewę w raju, wykorzystując do tego węża, już jesteśmy po upadku aniołów. Także to wiemy przynajmniej, a reszta, to kiedyś może się do tego tematu też wrócimy. Istoty wodne i ptactwo powietrzne zostały stworzone piątego dnia stworzenia. Wtedy morze zapełniły się rybami i stworzeniami, których rozmaitość do dziś budzi zdumienie. Niebo zapełniło się ptactwem. Dopiero następnego dnia, szóstego, pojawiają się zwierzęta lądowe, bydło, zwierzęta pełzające oraz dzikie stworzenia pól i lasów. To jest ten sam dzień, który dopiero po nich Bóg stworzył człowieka. Więc jesteśmy stworzeni, człowiek jest stworzony tak samo tuż po stworzeniu zwierząt lądowych i dzikich. Ten porządek nie jest przypadkowy. Dla dawnych komentatorów oznaczał on, że człowiek przychodzi na zamieszkały już świat. Świat zamieszkały przez inne stworzenia. Czyli nie jest jedynym mieszkańcem Ziemi, jest jednym z nich, jednym z wielu. Jest wprawdzie koroną stworzenia, ale jest tylko ogniwem w stworzeniu świata. Jednak otrzymuje rolę szczególną. Biblia mówi, że Bóg przyprowadził, czy kazał podejść zwierzętom do Adama, by ten nadał im imiona, by wypróbować Adama, jaki jest jego stosunek też do zwierząt. W świecie biblijnym i w ogóle w języku religijnym nadanie imienia oznacza poznanie natury rzeczy, czy jest próbą określenia natury rzeczy. Stąd takie ważne są imiona chrzcielne, chrzcielne czasem, czy przydomki. One ciągle jest ważne. Adam nie tylko nazywa zwierzęta, on je rozpoznaje, poznaje, a nawet wyznacza im miejsce w stworzeniu, w całym świecie stworzonym. Dlatego wielu dawnych autorów widziało w tej scenie, właśnie scenie nazywania zwierząt przez Adama, pierwszą lekcję odpowiedzialności człowieka za świat. Człowiek nie został stworzony jako tyran przyrody, czy na taki nieodpowiedzialny jej władca. Raczej został stworzony jako jej opiekun. I o tym powinniśmy pamiętać. Niektórzy starożytni i późniejsi komentatorzy snuli także ciekawą refleksję o świecie przed upadkiem człowieka. Wyobrażali sobie, że w pierwotnej harmonii stworzenia zwierzęta żyły z człowiekiem w pokoju, bez lęku i agresji. To zresztą ciekawe, Biblia zwraca uwagę, że ludzie powinni jeść owoce i w ogóle rośliny, które posiadają nasiona. I to jest jakby, natomiast zwierzęta powinny jeść trawę. I to jest jakby potem też zapomniany podział. Ja przyznam nawet, że sam z pewnym zdziwieniem, to dopiero przygotowując te wystąpienia, właśnie na to zwróciłem uwagę, właśnie na te owoce, czyli rajskie pożywienie to są właśnie owoce nasienne, które mają pestki, które mają nasiona. Także ta wizja harmonii powraca później u proroków. Prorok Izajasz opisuje świat odnowiony przez Boga i mówi, że tam wilk zamieszka z baranem, a lew będzie jadł słomę czy siano, tak jak wół. Prawda? To samo bardzo takie w apokryfie, są takie legendy wokół biblijne, gdy ucieczka do Egiptu Jakuba z dzieciątkiem, z Panną, z Maryją, to tam właśnie się opowiada, że całe to stworzenie takie zgodnie radą, że idą, że lwy pokazują drogę, że prowadzą woły i tak dalej. To właśnie taka wizja, rajska wizja czasów ostatecznych. Biblijna opowieść pokazuje, szybko przychodzi do momentu, w którym ta pierwotna harmonia została zraniona. I tu wiemy, wąż właśnie staje się tym narzędziem pokuty. I od tego czasu w historii świata pojawia się dramat. Nieprzyjaźń między wężem i niewiastą staje się symbolem walki dobra ze złem. To się stanie aż na przykład w możemy widzieć na ikonach chrztu pańskiego, zwłaszcza tych południowego prawosławia, bałkańskich, greckich, gdzie Pan Jezus stoi na kamieniu, to jest niby cyrograf Adama, który on podpisał, i że depcze łby wężom i żmiju. Mamy to i w kanonie, mamy w naszych piesnopieniach, w hymnach cerkiewnych i tak dalej. Ale to właśnie te gnieżdżące się łby gnieżdżących się tam żmij i wężów, które pilnują tego, żeby człowiek się nie wrócił do pokoju z Panem Bogiem. Także to jest właśnie taka, u nas rzadziej jest ten widzimy, ale często jest ta scena, proszę zwrócić na nią uwagę, zwłaszcza jeżdżąc na Bałkany. Drugim wielkim kryzysem takim kosmicznym był potop. Kiedy zło człowieka wypełniło ziemię, Bóg postanawia oczyścić świat. Ale nawet w tej dramatycznej historii pojawia się znak nadziei, który, wiemy, wyraźnie przyjął obraz tęczy, która jest tym znakiem, który nas raduje, że jest właśnie znakiem pogodzenia się i obietnicą, że więcej potopu nie będzie. Ale Bóg polecił Noemu ocalić w arce przedstawicieli wszystkich gatunków zwierząt. Ja nawet chciałem zapytać, kogo w arce nie było. No to oczywiście nie było wodnych zwierząt, ryb, czy czego, nie było powodu one sobie. Ale właśnie były tam zwierzęta czyste i nieczyste. Są dwie wersje, po ile ich było, czy po 7, czy po jednej parze, ale to nie ma większego znaczenia. Wiemy, że ocalenie dotyczy więc nie tylko ludzi, ale także świata żywych stworzeń. Bóg zadbał o całość stworzenia. Po ustąpieniu wód Noe wypuszcza kruka, kruk wraca, nic nie znajduje, potem gołębice, raz gołębice, drugi raz i ona właśnie za drugim razem wraca z gałązką oliwną w pyszczku, w dziobie. Znakiem to znak, że ziemia znów jest gotowa do życia. Ten obraz właśnie gołębia niosącego gałązkę oliwną zapisał się w pamięci całej kultury. On po dziś dzień jako gołąbek pokoju funkcjonuje, nie wszyscy go sobie kojarzą nawet z tym. A dla nas jest niezwykle ciekawa historia, że ten symbol, który wykorzystywany jest przez organizacje pokojowe do dzisiaj, a nawet dostał nagrodę sowiecką, nagrodę stalinowską, stworzył Pablo Picasso. I to Pablo Picasso, który przyjechał wtedy jako komunista francuski, przyjechał do Wrocławia i siedząc w kawiarni hotelu Monopol przy ulicy Świdnickiej na papierowej serwetce narysował właśnie, naszkicował tego gołąbka, które także to też wydaje mi się, że Polacy nie wiedzą o tym, a to właśnie w zasadzie, nie wiem, może tam w tym hotelu Monopol są jakieś pamiątki po tym, ale to jest ważny taki moment i spróbujmy to sobie też zapamiętać. 48 rok przed moim urodzeniem był ten zjazd intelektualistów tam i właśnie Pablo Picasso zostawił gołąbka pokoju. Wszystko to prowadzi nas do jednego wniosku. Świat zwierząt w Biblii nie jest przypadkowym dodatkiem. Zwierzęta pojawiają się na początku historii stworzenia, potem w chwilach kryzysu, a i w momentach ocalenia. Towarzyszą człowiekowi, przypominają mu, że nie żyje sam w świecie stworzonym przez Boga i że jest odpowiedzialny także za zwierzęta.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.